Etyka ekonomiczna judaizmu. Pieniądz, nomadyzm i sprawiedliwość. Jacques Attali rozpoczyna swoją analizę od zanurzenia się w hebrajskim słowniku pieniądza. Nie jest to jednak kabalistyczna gra dla wtajemniczonych, lecz próba uchwycenia, w jaki sposób język wbudowuje w pojęcia ekonomiczne ustrukturowany związek między pragnieniem, sprawiedliwością i czasem. Artykuł analizuje żydowską etykę ekonomiczną, odwołując się do lingwistycznej analizy hebrajskich terminów związanych z pieniądzem, by pokazać, jak judaizm wbudowuje moralny wymiar w samą strukturę pojęć ekonomicznych. Najpowszechniejszy termin kessef, oznaczający srebro i pieniądz, pojawia się w Biblii setki razy. Jego trójspółgłoskowy rdzeń odsłania drugie dno, pragnienie, a nawet nostalgię. Pieniądz zostaje więc od samego początku powiązany z pragnieniem. Lecz nie jest to pragnienie czysto konsumpcyjne. Ten sam rdzeń powraca w formach kojarzonych z transformującą mocą wymiany oraz destrukcją, którą może ona wywołać. Attali widzi w tym wskazówkę, że pieniądz symbolizuje przezwyciężenie izolacji i wznowienie komunikacji. Maot, czyli pieniądz w sensie obiegowej waluty, zostaje powiązany z terminem oznaczającym to, co zależy od czasu. Pieniądz jest zatem tym, co krystalizuje czas pracy i czas negocjacji. W epoce algorytmicznego handlu wysokich częstotliwości, gdzie transakcje trwają milisekundy, ta intuicja brzmi niemal proroczo. Size. Każda liczba na ekranie jest skondensowanym czasem czyjegoś życia. W judaizmie rabinicznym oznacza to jednak coś znacznie głębszego. Włącza problem ekonomiczny w kwestię sprawiedliwego rozporządzania cudzym czasem. Co stanie się fundamentem zakazu lichwy? Mamon, słowo określające fortunę. Attali etymologicznie rozwija jako skrót od pytania, co zamierzasz z tym zrobić. W ten sposób majątek zostaje natychmiast wpisany w logikę odpowiedzialności. Bogactwo nie jest tu nagrodą ani dowodem boskiej łaski, lecz permanentnym pytaniem skierowanym do podmiotu gospodarującego. Tradycja rabiniczna wzmacnia ten efekt poprzez system numerologicznej interpretacji, w którym majątek, drabina i ubóstwo mają tę samą wartość liczbową. Drabina Jakuba staje się w tej interpretacji figurą porządku, który nie likwiduje różnic, lecz pozwala na ich przekraczanie w obu kierunkach, ponieważ ostateczna wartość każdego majątku jest określana przez jego etyczny użytek. Wreszcie damim, należne zapłaty, których liczba mnoga w sposób niepokojący pokrywa się z określeniem krwi. Pieniądz zostaje tu brutalnie sprzęgnięty z problematyką przemocy. W jednym z kluczowych momentów biblijnej narracji, Bóg zakazuje ofiar z ludzi, nakazując Abrahamowi powstrzymanie ręki nad Izaakiem i dopuszczając w zamian ofiarę ze zwierzęcia. Attali odczytuje ten epizod jako moment fundacyjny, w którym naród hebrajski decyduje, że przemoc zostanie odtąd przekierowana na dobra materialne, a krew będzie odkupowana przez srebro. Pieniądz staje się w ten sposób substytutem przemocy, mechanizmem zdolnym zatrzymać spiralę zemsty. Jeżeli zestawimy te cztery terminy, wyłania się z nich konstrukcja, w której pieniądz jest jednocześnie pragnieniem, czasem, pytaniem o odpowiedzialność i substytutem krwi. Wbrew potocznym przeciwstawieniom ekonomii i etyki, judaizm wbudowuje wymiar moralny w samą strukturę pojęć ekonomicznych. Zniszczenie drugiej świątyni w 70 roku naszej ery nie jest jedynie datą w kalendarzu, lecz momentem implozji całego porządku cywilizacyjnego. Ekonomia świątynna po prostu przestaje istnieć. Z perspektywy ekonomii politycznej jest to katastrofa absolutna. Jednak z punktu widzenia teorii kultury, to właśnie w tej próżni dokonuje się fundamentalna transformacja. Religia oparta na geografii i krwi musi przeistoczyć się w formę tekstową i prawną, aby przetrwać. Talmud babiloński, którego kodyfikacja zakończyła się w V wieku, stanowi monumentalną odpowiedź na ten egzystencjalny kryzys. To znacznie więcej niż zbiór interpretacji prawa. To przenośna architektura normatywna, która pozwala zabrać całą strukturę społeczną ze sobą. Judaizm przestaje być religią konkretnego miejsca, stając się religią księgi. To, co było trwale zlokalizowane w Jerozolimie, ulega decentralizacji, rozpraszając się w globalnej sieci szkół i sądów rabinicznych, które spaja nie ziemia, lecz wspólna praktyka prawa. Na gruncie ekonomii Talmud przeprowadza operację o radykalnych konsekwencjach, przekształca ofiarę w tzw. cedakę, czyli w złożoną strukturę dobroczynności. Staje się ona zarówno sposobem na zadośćuczynienie za grzechy, jak i kluczowym narzędziem podtrzymywania spójności wspólnoty. Dziesięcina z dochodów, obowiązek wspierania ubogich czy instytucje wzajemnego ubezpieczania się tworzą system, który współczesne nauki społeczne określiłyby mianem prefiguracji państwa opiekuńczego. zorganizowanego jednak oddolnie i normatywnie, a nie centralnie i biurokratycznie. Co istotne, myśl talmudyczna nie potępia bogatych ani nie idealizuje biednych. Bogactwo zyskuje sens wyłącznie w tej mierze, w jakiej pozwala być użytecznym dla innych. Dobra materialne przyrównuje się do fontanny, której woda musi nieustannie płynąć, by dawać życie. Zatrzymywanie pieniądza jest zatem formą śmierci, podczas gdy jego ruch staje się warunkiem życia całej wspólnoty. W tym sensie żydowska etyka ekonomiczna antycypuje współczesne teorie kapitału społecznego, w których zaufanie i wzajemność generują wartość. Zakaz lichwy między Żydami zostaje rozwinięty z niezwykłą precyzją. Pożyczanie na procent, określane sugestywną metaforą ukąszenia, jest zabronione, ponieważ człowiek nie jest właścicielem czasu. Odsetki zaś przenoszą czas z jednej osoby na drugą w sposób, który interpretuje się jako kradzież życia. Jednocześnie prawo dopuszcza pożyczki na procent wobec nieżydów. W realiach średniowiecznej Europy ta prawna asymetria otwiera nisze, w której Żydzi stają się jedynymi legalnymi pożyczkodawcami. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to racjonalna adaptacja do struktury instytucjonalnej, lecz z perspektywy antropologii politycznej wytwarza idealny obiekt dla projekcji nienawiści. Talmud wprowadza także surowe zasady uczciwego handlu, gdzie etyka ma pierwszeństwo przed zyskiem. Oszustwo w słowach jest postrzegane jako cięższe przewinienie niż oszustwo w pieniądzach, ponieważ narusza sam fundament międzyludzkiego zaufania. W ten sposób judaizm biblijny stawia obowiązek wobec Boga i obcego na pierwszym miejscu, czyniąc własność konstrukcją funkcjonalną. Reguł tych nie sposób pojąć bez uwzględnienia fundamentalnego faktu przymusowego nomadyzmu Żydów. Naród, którego imieniem jest podróż, tworzy etykę ekonomiczną, w której bogactwo nie może być utożsamiane z trwałym zakorzenieniem w ziemi. Nomada z definicji nie jest w stanie akumulować dóbr na stałe, albowiem jego obecność jest nieustannie zagrożona. W tej egzystencjalnej sytuacji pieniądz staje się wehikułem przetrwania. Kapitał ruchomy zyskuje zatem prymat nad kapitałem nieruchomym, gdyż majątek musi być przenośny, mobilny, gotowy do ucieczki. Jednocześnie przetrwanie wędrowca zależy od gościnności społeczeństw osiadłych, a na ich ochronę można liczyć tylko wtedy, gdy jest się dla nich użytecznym. W ten sposób rodzi się specyficzna rola społeczna, pośrednika, maklera i kupca, który nie tyle produkuje dobra materialne, ile wytwarza wartość poprzez odkrywanie nowych powiązań i innowacje w sferze usług. To właśnie ta zdolność do operowania na styku światów staje się jego największym kapitałem. At-Tali syntetyzuje te funkcje w trzech kluczowych czasownikach – odkrywać, łączyć, innowować. Żydowscy kupcy stają się operatorami łączącymi odległe rynki i organizującymi kredyt. Można rzec, iż nomada jest żywą hipostazą abstrakcji, którą później w pełni ucieleśni kapitał finansowy. Nie przynależy do żadnego terytorium, funkcjonuje w poprzek granic politycznych i językowych. Ta transgraniczna natura czyni go niezbędnym, ale jednocześnie wystawia na nieustanną podejrzliwość. W nowoczesnej wyobraźni politycznej taka figura jest trudna do zniesienia, toteż droga od podziwu do nienawiści okazuje się niepokojąco krótka. Kluczowe jest jednak to, że nomadyzm staje się matrycą normatywną, to z niego wynika decyzja, że pieniądz nie może być celem samym w sobie. Skoro majątku nie da się trwale zakorzenić, bogactwo musi pozostać narzędziem służby i naprawy świata. Ten wymiar judaizmu jest radykalnie sprzeczny, zarówno z purytańską ideologią akumulacji dla samej akumulacji, jak i z drapieżnym kapitalizmem spekulacyjnym. Współczesna debata nad związkiem judaizmu i kapitalizmu toczy się w polu wyznaczonym przez intelektualny trójkąt Webera, Sombarta i Attalego. Max Weber w swoim klasycznym studium o etyce protestanckiej spycha judaizm na margines, argumentując, że to kalwinizm dostarczył etycznej motywacji dla racjonalnej akumulacji kapitału. Werner Sombart formułuje tezę stanowiącą lustrzane odbicie, dowodząc, że to żydowska wynalazczość finansowa leży u korzeni nowoczesnego kapitalizmu. Obie te perspektywy prowadzą do nierozwiązywalnych sprzeczności. Jacques Attali całkowicie przestawia akcenty. Nie interesuje go pytanie o to, kto wynalazł kapitalizm, lecz raczej o to, jakie konfiguracje etyczne umożliwiły przejście do rzeczywistości, w której pieniądz stał się globalnym, abstrakcyjnym medium. Stawia tezę, że żydowska etyka ekonomiczna dostarczyła pewnych kategorii przejętych później przez kapitalizm, ale jednocześnie zawiera w sobie silne mechanizmy, które zapobiegają jego autonomii wobec moralności. Badania nad praktykami finansowymi inspirowanymi wiarą, znanymi jako faith-based finance, pokazują, że modele żydowskie nie są archaicznymi reliktami, lecz produktywnymi laboratoriami alternatywnych form organizacji ryzyka i własności. Współczesne nurty żydowskiego pisarstwa etycznego konfrontują te zasady z realiami neoliberalizmu, krytykując nierówności strukturalne i promując ideę, że bogactwo powinno służyć naprawie świata, czyli tak zwanemu tikkun olam. Gdy sztuczna inteligencja staje się głównym instrumentem zarządzania ryzykiem i przyznawania kredytów, etyka ekonomiczna judaizmu przestaje być jedynie historyczną ciekawostką. Nagle staje się ona żywym wzorcem porównawczym dla najbardziej palących sporów naszej epoki. W horyzoncie amerykańskim dominuje pytanie o techniczne aspekty sprawiedliwości. Jak zaprojektować systemy sztucznej inteligencji, aby były wyjaśnialne i rozliczalne? Debata koncentruje się na problemie stronniczości w modelach scoringowych, jednak z perspektywy judaistycznej można postawić pytanie znacznie bardziej radykalne. Czy system, w którym algorytm ocenia zdolność kredytową na podstawie tysięcy zmiennych behawioralnych, jest w ogóle do pogodzenia z zasadą, że oszustwo w słowach jest cięższe niż oszustwo w pieniądzu? Dzieje się tak w sytuacji, gdy żywa komunikacja zostaje zastąpiona przez nieprzejrzystą predykcję. W horyzoncie europejskim, z jego silną tradycją prawa publicznego i projektami takimi jak AI Act, akcent pada na regulację systemową. Unia Europejska próbuje chronić prawa podstawowe jednostek przed arbitralnością algorytmów. Projekt ten jest szczególnie bliski duchowi Talmudu, który nie ufa żadnej instytucji pozostawionej samej sobie i stale domaga się możliwości zadawania pytań. Z kolei w horyzoncie arabskim sztuczna inteligencja w finansach musi być projektowana w ramach islamskiego zakazu lichwy, czyli riba, oraz wymogu unikania nadmiernej spekulacji. Pojawiają się tam koncepcje, które w nieoczekiwany sposób zbliżają się do judaistycznej etyki pieniądza, kładąc nacisk na sprawiedliwość rozdzielczą. Rozważmy na koniec eksperyment myślowy. Czy kapitalizm, który przyjmuje zasady cedaki i zakazu lichwy wewnątrz wspólnoty, pozostaje kapitalizmem? Odpowiedź brzmi tak, lecz staje się on inną jego odmianą. Definicja kapitalizmu nie jest bowiem czysto techniczna, lecz zawsze normatywna. To, co w jego ramach uchodzi za racjonalne, jest produktem wcześniejszej decyzji etycznej. Jeśli potraktować serio metaforę Jacques'a Attaliego, w której pieniądz jest krwiobiegiem społeczeństwa, to sposób regulacji jego przepływów staje się ostatecznym testem cywilizacyjnej dojrzałości. Historia judaizmu dostarcza tu fascynującego studium przypadku, można bowiem stworzyć etykę, która nie potępia bogactwa, lecz zaprzęga je do służby wspólnocie. Jednocześnie historia ta stanowi przestrogę, jak kruchy jest to system, gdy nomada, odwieczny pośrednik i wędrowiec, z przewodnika zmienia się w obiekt nienawiści. W epoce sztucznej inteligencji ten historyczny paradoks ulega odwróceniu. Dziś największym nomadą świata nie jest już żaden lud, lecz bezcielesny kapitał, który dzięki algorytmom przemieszcza się z prędkością światła. Wobec tej siły, cała ludzkość staje się swoistą diasporą, rozproszoną i bezradną wobec globalnych rynków. W takich warunkach powrót do hebrajskich imion pieniądza i do biblijnej instytucji roku jubileuszowego nie jest gestem nostalgii. To akt intelektualnej samoobrony. Dzisiaj nóż jest ukryty w kodzie źródłowym, a ocalenie zależy od tego, czy znajdą się jeszcze tacy interpretatorzy prawa, którzy odważą się powiedzieć algorytmowi: zatrzymaj rękę.